Promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do II wojny światowej na wszelkiego rodzaju polach możliwości oceny układu kostnego, układu płucnego. Odkryto, że promieniowanie rentgenowskie potrafi leczyć, czyli rozwija się radioterapia. Oczywiście ona na innych dawkach niż teraz, jak to wygląda, ale pierwsze rzeczy jak gdyby dzieją się w tych czasach. Już w latach 30. zaczyna się mówić o mammografii, o tym, żeby wykorzystać to promieniowanie miękkie, mniej przenikliwe. Powstają pierwsze mammografy i wykorzystanie tego wszystkiego. Przy czym zawsze zostaje pewien niedosyt, ponieważ to promieniowanie jest promieniowaniem dwupłaszczyznowym, jak gdyby, czyli mamy obraz trójwymiarowy w jednej osi zrobiony. Dlatego trwają usilne prace, żeby to zmienić. I powstają na początku lat 60. i 70. pierwsze tomografy komputerowe, które oczywiście wykorzystują lampę rentgenowską. Polegają na tym, że lampa obraca się, a w polu tej lampy znajduje się obiekt, czyli człowiek, a pod spodem znajdują się detektory, które zbierają ten obraz i ten obraz jest obrazem w płaszczyźnie poprzecznej, ale już obrazem jak gdyby dwuwymiarowym, a później dochodzi do rekonstrukcji trójwymiarowych.
I świadomość pewno tego, że ta dawka promieniowania nie może
To w latach 30. i 40. powolutku odchodzi się od tego wszystkiego. Już wtedy wiemy, że promieniowanie jest szkodliwe. Tą datą taką znamienną jest 45. rok. Znowu postęp i rozwój nauki zawsze związany jest z działaniami wojennymi. Bomby w Hiroshimie, Nagasaki powodują to, że następuje lęk i trochę odwrót od promieniowania rentgenowskiego, ale tak jak mówię, kierunek rozwoju jest bardzo prosty. Wykorzystanie tego promieniowania w mniejszym natężeniu, czyli stosowanie protokołów zmniejszonej dawki do takiej, żeby stosując zasadę współcześnie, my wiemy, ALARY, czyli im mniejsze promieniowanie, tym lepiej, ale na tyle, żeby ono było diagnostyczne. I stosując różnego rodzaju protokoły badań, jesteśmy w stanie to osiągnąć tak naprawdę i współcześnie na tym się opieramy. Ale wracając do rozwoju tomografii komputerowej, to pojawiają się te tomografy pierwszej generacji, drugiej, trzeciej, czwartej, tak dalej. I jest bardzo skomplikowane, ale rozwój tej tomografii idzie jak gdyby dwukierunkowo. Bo pierwszy tomograf, prześwietlenie głowy, gdzie można w środku zobaczyć, co się dzieje, to trwało prawie znowu 3 godziny, bo te rekonstrukcje tych obrazów, bo tam już jest obraz cyfrowy, a te komputery były strasznie wolne i nie umiały sobie z tym wszystkim poradzić, to bardzo wszystko długo trwało i dwóch uczonych, Hansfield i McMarek, na początku lat 70. opublikowali to, oczywiście dostali za to nagrodę Nobla. I celem tomografii komputerowej jest tak, przyspieszenie i zmniejszenie promieniowania, bo ciągle niestety jest taki przelicznik. Jedno zdjęcie zwykłe rentgenowskie to prawie 500 zdjęć tomografii komputerowej klatki piersiowej, jeżeli chodzi o dawkę pochłoniętą w silwertach. I dochodzimy do tego, że właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mamy właśnie taki nowoczesny tomograf, który jest jednym z najnowocześniejszych tomografów w Polsce. Jest on właśnie tomografem dwuźródłowym, czyli ma dwie lampy, jedną większą, drugą mniejszą i potrafi to jak gdyby zmieniać, ponieważ ciągle opieramy się na tym nieszczęsnym promieniowaniu rentgenowskim, to uczeni ciągle pracowali na tym, jak wyeliminować i nie stosować tego promieniowania, które jest. To rozwijają się dwie metody. To jest ultrasonografia oparta na dźwiękach i pojawia się metoda rezonansu magnetycznego. Rezonans magnetyczny opiera się na stosowaniu pola elektromagnetycznego. Wkłada się obiekt do silnego tego pola, wzbudza się i na częstotliwości radiowe zbieramy sobie sygnał. W USG mamy odbiór fali, zjawisko piezoelektryczne i te aparaty ultrasonograficzne, współczesne aparaty ultrasonograficzne, to są po prostu mądre komputery tak naprawdę, maszyny liczące, które potrafią robić obrazy nie 2D, nie obrazy M, nie obrazy doplerowskie, ale każdy słyszał o tym, że mamy możliwość robienia obrazów 4D, w związku z tym w ginekologii piękne obrazy płodów, każdy młody rodzic chce mieć takie piękne zdjęcie, ono ma swoją wartość, moim zdaniem bardziej komercyjno-wizualizacyjną niż tych pomiarów, które tam są istotne, ale współczesne aparaty ultrasonografii bardzo dobrze penetrują powierzchownie, także możemy sobie badać cały układ kostny, cały układ mięśniowy. Jest to badanie bezpieczne, powtarzalne.
Wczoraj, panie doktorze, w wiadomościach pokazywali wykorzystanie technologii 3D przez szczecińskich lekarzy przy operacji. Operowali w okularach, to był chyba tętniak na aorcie. To sobie pomyślałam, że rozwój medycyny jest nieprawdopodobny i nie wiemy, gdzie to się w ogóle zakończy?
Totalnie nie mamy zielonego pojęcia, w jakim to pójdzie kierunku. Wykorzystanie drukarek 3D do odwzorowania protez, do pokazania tego, co jest niezbędne. Ten sam właśnie szpital operuje młodych pacjentów z guzami kości w ten sposób, że dawniej to były zabiegi nieoperacyjne, gdyż trzeba było wyciąć z powodu guza złośliwego bardzo dużą część obręczy miednicznej, a teraz dzięki temu, że jest odwzorowanie 3D, wkłada się taką protezę, ta proteza działa, ci ludzie żyją bezpiecznie przez nawet kilka lat, a dawniej byli skazani. Niewyobrażalny postęp. I kończąc to jak gdyby, ponieważ to jest od rentgena do sztucznej inteligencji. I skąd ta sztuczna inteligencja? Byłem teraz właśnie na szkoleniu, na którym radiolog z Niemiec mówił tak, że jest coś takiego jak słoń w pokoju, prawda? Czyli rzecz, o której wszyscy wiedzą, ale o tym nie starają się mówić, i to w każdej dziedzinie. I ta sztuczna inteligencja jest nieodzowna, ponieważ przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat 20% badań obrazowych na świecie wzrośnie. Nas, radiologów, jest taka liczba ograniczona. W ciągu tych 10 lat będzie ich trochę więcej. W związku z tym systemy wspomagające, te systemy, które będą nas naprowadzać na diagnozę, rozwijają się dosyć sprawnie. To jest wszystko oparte na informatyce. Dla mnie jest dosyć skomplikowane, ale jako odbiorca staję przed czymś takim, że na przykład jest pewna zmiana i komputer do mnie mówi, tak, to jest guz. I aktualnie prowadzone są badania, ponieważ 50% wszystkich zdjęć rentgenowskich na całym świecie, to jest zdjęcie klatki piersiowej, to próbuje się wykonywać zdjęcia tomografii komputerowej klatki piersiowej, niskodawkowe, w takiej dawce pochłoniętej, jak zwykłe zdjęcie rentgenowskie, i to zdjęcie jest obarczone dużym szumem, czyli niediagnostyczny obraz, obraz nie do rozpoznania. Natomiast te maszyny potrafią interpretować ten obraz. W związku z tym one będą powoli stawiać diagnozy. I teraz jest pytanie, jaka będzie rola radiologów? Wydaje mi się, że to my będziemy jako ludzie decydować o tym, co jest prawdą, a co jest fałszem, a będzie to z dużą korzyścią dla pacjentów, ponieważ pacjent dostanie dokładniejsze badanie w tej samej dawce, jakby miał zwykłe zdjęcie mieć wykonane.
Radiologia się rozwija, ale lekarze muszą za tym nadążać.
Tak.
Ciągle chyba się szkolicie.
My jesteśmy w ciągłym, permanentnym procesie szkolenia, ponieważ no, jest to dziedzina na przestrzeni tych 18 lat mojej pracy. Zupełnie inaczej ta praca wygląda teraz. Jesteśmy tą pracą dosyć mocno obarczeni i uważam, że wspomożenie diagnozy poprzez komputer, poprzez to, że on będzie nam wskazywać drogę, a my będziemy to jak gdyby zatwierdzać i pokazywać rzeczy, których my możemy przeoczyć, jest tym celem przyszłościowym. Aczkolwiek nadal o wszystkim musi decydować człowiek. Wydaje mi się, że to będzie szło jak gdyby dwutorowo. Przerzucę to, że mówi się o tych autonomicznych samochodach, tak? I że one idą w tym kierunku, że to bez kierowcy, sobie nie wyobrażamy, jak to będzie wyglądać. Ale ten sam element wejdzie w medycynie, bo jeżeli wejdą, to nie tylko radiologia, umówmy się, jest zagrożona. Nie, jest wspomożona przez komputery. To musi być wszystko pod kontrolą ludzką. Ale chirurdzy przy dobrych robotach, szczególnie tych nanorobotach, też nie będą mieć nic do roboty. Tak naprawdę, tak? Bo to wszystko za nich będą pracowały roboty. I teraz jest pytanie mówiące o tym, czy to tak do końca człowiek jest w stanie to wszystko zaakceptować. W zawodzie lekarza, teraz już nie będę mówić jako radiolog, jest duży element humanizmu i empatii. I pacjent będzie, być może dzięki temu, że ta robotyka wejdzie, lekarze będą mieć więcej czasu dla pacjentów.
Oby, panie doktorze, bo jest... tak sobie pomyślałam, że jednak brakuje nam tego lekarza, do którego mamy zaufanie, któremu powierzymy swoje zdrowie i swoją chorobę.
No bo trudno jest powierzyć robotowi tak. Cokolwiek innemu. On niech wykona swoją rzecz techniczną, aczkolwiek zawsze musi być ten kontakt pacjenta z lekarzem. To lekarz musi być tą osobą, która zadecyduje o czymkolwiek, a każdy chciałby mieć lekarza wypoczętego, przygotowanego merytorycznie dla pacjenta i obdarzonego pewną dozą empatii, czyli zrozumienia dla tego wszystkiego. A teraz to wygląda różnie. Każdy wie, jak to
czasami... To był chociaż raz w szpitalu, ten wie, o czym mówimy.
Dokładnie, o czym
Panie
mówimy.
Doktorze, dlaczego pan wybrał tę specjalizację?
Mówić samą prawdę i tylko prawdę?
Tak, w Radiu Doksa tylko tak się mówi.
Jeżeli chodzi o wybór radiologii, to tak dokładnie jak Wilhelm Röntgen przez zupełny przypadek. Po pierwsze, było miejsce na radiologii, poza tym na radiologii pracowało się tylko 5 godzin i sobie pomyślałem, że no, skoro 5 godzin, to będę znacznie mniej pracować i jakież było
i
moje...
I pokarało pana.
I to była taka dosyć duża, sromotna kara, ponieważ to jeszcze w tamtych dawnych czasach uważano, że że to promieniowanie jest promieniowaniem szkodliwym i myśmy dostawali nawet mleko w pracy, różne takie dziwne, wcześniejsza emerytura i w ogóle to zostało jak gdyby poprzez wejście Polski do Unii Europejskiej i wprowadzenie tych wszystkich obostrzeń i udowodnienie temu, że musimy mieć wszystkie aparaty bezpieczne i spełniające wymogi takie unijne, no to żeśmy czas pracy został wydłużony do normalnego czasu pracy, wszystkie te przywileje zostały skończone, a radiologia okazała się dla mnie bardzo dobrą specjalizacją ze względu na pewne takie właściwości, które mam w swoim jak gdyby intelekcie, pamięci jak gdyby do obrazów, tak? Ja potrafię sobie zobaczyć jakiś obraz i odtworzyć, gdzie go widziałem kiedyś w jakikolwiek inny sposób, jakąś taką mapą drogową i nie było to moim celem, że będę radiologiem i było to moim jak gdyby marzeniem, ponieważ w moich czasach radiologia była specjalizacją, której nikt nie chciał wykonywać. To była tak. Rehabilitacja, radiologia, anestezjologia, tam zawsze były wolne miejsca. Po 18 latach okazuje się, że koledzy kończąc studia wybierają głównie radiologię. Rozpoczynając moją przygodę z radiologią, nie miałem zielonego pojęcia, jak te techniki będą pozostałe wyglądały. Nawet zdając egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia, to do dzisiaj pamiętam moje pytanie, diagnostyka ostrego udaru niedokrwiennego, no to w zasadzie gdybym to teraz powiedział, co mówiłem o tym, to sam siebie bym oblał. A teraz na co dzień diagnozuję te ostre udary, starając się je robić zgodnie ze sztuką medyczną na tą chwilę, na którą wiemy. Także
to i tak w zasadzie przez przypadek stał się pan entuzjastą
tak, przez
tej specjalizacji.
Tak, bo jest to specjalizacja od samego początku odkrycia promieniowania rentgenowskiego, specjalizacja entuzjastów, ludzi, którzy strasznie byli z tym związani, bo chociażby profesor Meyer, czasy wojny były takie, jakie były po wojnie, tworzeniu rezonansu w Wielkiej Brytanii, bo o tym zapomniałem, a miałem pamiętać, świętej pamięci profesor Jasiński był w Anglii i on był jednym z współtwórców rezonansu, ale oczywiście był za żelaznej kurtyny w latach 70. i był młodym doktorem, który bardzo dużo pomógł Mansfieldowi i Lauterbachowi. Oni się potem zresztą pokłócili ze sobą o tą nagrodę, każdy uważał się za ważniejszego w tym wszystkim, a nasz Polak z Krakowa, profesor świętej pamięci Jasiński, miał bardzo duży wkład w to wszystko. On to potem próbował w Polsce wdrożyć, no ale po pierwsze nie było środków finansowych, poza tym nauka jak była zawsze nie była dofinansowana, był troszeczkę inny system i gdyby te firmy, które są teraz, były w latach 70., to Jasiński w zasadzie wróciłby do kraju i chyba szybciej by stworzył ten rezonans niż ci koledzy, którzy w Anglii byli skłóceni ze sobą, tak, dwóch serów, bo oni już wtedy byli serami tak naprawdę ważnymi. Polska radiologia nigdy nie ustępowała technologią. Wracając do tego, no to od paru dni mamy jeden z nowocześniejszych tomografów komputerowych w Polsce, no i na świecie tak naprawdę. To wszystkich wprawdzie ja na nim nie pracuję, ale zazdroszczę kolegom, że mają takie możliwości diagnozowania i na pewno będą zadowoleni z tego aparatu, bo jest to jeden z nowocześniejszych tomografów komputerowych i uważam, że należy o tym mówić bez względu na to, gdzie się pracuje, bo należy chwalić się ze swoich lokalnych...
I cieszyć się my jako pacjenci.
My jako lokalnych rzeczy, że jednak się pamięta o tym, żeby ta radiologia się rozwijała i żeby wykorzystywać możliwości technologiczne.
Panie doktorze, kończąc to nasze spotkanie, czego się życzy pracownikom radiologii w Światowym Dniu Radiologii?
Czego się życzy pracownikom, tak jak wszystkim?
Zdrowia.
Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, tak. Zdrowia i tego, żeby praca dawała im satysfakcję, żeby wykazywali więcej empatii, bo pacjenci przychodzący do nas, my tego troszeczkę nie rozumiemy poprzez rutynę, przychodzą pierwszy raz, nie wiedzą, co ich spotka, tak? Ta maszyna jest głośna. I pracownikom należy życzyć więcej cierpliwości dla pacjentów, tak? I wyrozumiałości, ponieważ pacjent do końca jest przestraszony.
Życzenia powtórzymy, panie doktorze, z okazji Światowego Dnia Pacjenta.
Tak, Światowego Dnia Pacjenta, ale personel, który pracuje z promieniowaniem rentgenowskim i w ogóle z diagnostyką obrazową, bo to jest taki nasz dzień, to przede wszystkim dużo zdrowia.
To dużo zdrowia. Dla wszystkich, panie doktorze. Panu pięknie dziękuję za udział w tym programie. Doktor Artur Grochowski z Opolskiego Oddziału Henimed był moim gościem. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Danuta Starzec.